Wracamy do rozmowy z Marcinem Sapą, który nadal będzie kręcić w tym sezonie w Lampret.
Tak jest, to jest jedna z czołowych grup zawodowych w kolarstwie, do Pro Tour należy. Jedna, 20 grup jest, panie Marcinie?
18.
Teraz 18. Tak, jeszcze...
Który to
był etap? 5 i 8, dobrze? Na Tour de France? Czy jakoś tak?
Myślę, że tak.
Chyba
tak,
w piątym. To był jakiś piąty etap. Wtedy cały świat kolarski o panu zaczął mówić, bo mimo, że na Tour de Pologne, który należy do cyklu Pro Tour, uciekał pan często, potem był mistrzem Polski, to jakoś jednak nie pociągało tutaj w kraju większych reperkusji, a ten świat kolarski zwrócił oczy na tego oto człowieka, na skromnego, młodego, zapracowanego człowieka właśnie po tych ucieczkach w Tour de France. Za pierwszym razem chyba było łatwiej.
No, myślę, że za pierwszym razem ta ucieczka, nic nie wskazywało na to, że ta ucieczka będzie miała szansę powodzenia do końca.
Bo tam we dwóch skoczyliście, nie?
Nie, tam uciekało nas pięciu, ta druga była dwuosobowa.
A ta dwuosobowa druga, tak.
Uciekało nas pięciu i generalnie, tak jak to zazwyczaj scenariusz pokazuje takich właśnie rozgrywek, na ostatnich kilometrach, czyli jakieś 35 kilometrów do mety, ta przewaga zaczynała bardzo szybko topnieć, a wiedziałem, że na 20 kilometrów do mety zakręt w prawo i czołowy wiatr. Wtedy peleton ma ogromną siłę, uciekinierzy wiadomo, że słabną, opadają z sił bardzo szybko, a peleton wtedy się rozpędza. No i całkowicie niespodziewana sytuacja, skręciliśmy w prawo, 15 kilometrów do mety, a tu nagle przewaga znów zaczęła rosnąć, bo z tego, co się dowiedziałem później, grupa Garmin wtedy goniła tą ucieczkę, oni się rozjechali i po prostu w pelotonie była taka krótka konsternacja, nie było chętnego, który przejmie pałeczkę po grupie Garmin i zacznie dalej gonić tą ucieczkę. No i wtedy znów przewaga wzrosła. Znowu zebraliśmy się, zaczęliśmy jechać już ile sił, tak już naprawdę każdy dawał z siebie wszystko, no ale jednak nie starczyło do końca. Ja wcześniej...
Ale było blisko.
Tak, było blisko. Ja wcześniej bardzo mocno pracowałem na jakieś 40-50 kilometrów do mety, bo generalnie spodziewałem się, że na pewno ten peleton nas dogoni i tak sobie założyłem, że dlaczego nas mają dogonić na 30 kilometrów do mety, niech nas dogonią na 10 kilometrów do mety, niech się trochę namęczą.
Ale w tych ucieczkach to pan się tak niesolidarnie dosyć z towarzyszami ucieczek dzieli, bo widać zawsze, że pan ma tam dużo większy procent. Pan się bardziej przykłada niż ci współuciekający. Nie jest to nielojalność z ich strony?
To znaczy, akurat może w tej ucieczce pierwszej na Tour de France, na tym bodajże piątym etapie, no rzeczywiście tam jechali zawodnicy, którzy okazało się na ostatnie kilometry zachowali więcej sił, czyli generalnie można powiedzieć troszkę
obijali się.
Tak. Jednakże w tej drugiej ucieczce zawodnik, z którym uciekałem, on rzeczywiście nie miał dobrego dnia wtedy i dawał z siebie wszystko. No nie zawsze
to,
tak
mógł.
Jest, że dokładnie, że każdego dnia...
Ale to on został potem wybrany tym zawodnikiem dnia, prawda?
Tak, bo tutaj kryterium do najlepszego zawodnika dnia jest takie, że zawodnik, który zaatakuje jako pierwszy, aha, i akcja się powiedzie.
I to był on.
Tak, on wtedy pierwszy zaatakował, ja do niego doskoczyłem, od razu zaczęliśmy mocno pracować i rzeczywiście znowu...
Pani Karolino, spokojnie, przepraszam panie Marcinie, pani Karolino, spokojnie, a teraz w ręce pani Kaliny panu Marcina odda.
To ja muszę zapytać tak, ponieważ o Tour de France Sławek w tej chwili wypytał bardzo dokładnie, wiemy, że po udziale w Tour de France ten cały kolarski świat pana dostrzegł i docenił, ale jak się do tego Tour de France dostać? Czy to wystarczy być dobrym, świetnym zawodnikiem i po prostu oni od razu przesyłają nam list przyjaciół?
No generalnie trzeba być dobrym, świetnym, pokazać się i inaczej, tą świetność i dobro
i
klasę pokazać w tym peletonie, czyli no tutaj jedyną przepustką dla polskich kolarzy jest wyścig Tour de Pologne, tam trzeba naprawdę pokazać, że nie odbiega się od tych najlepszych kolarzy na świecie. No i nie ukrywam, ktoś jeszcze musi postawić kropkę na D.
A kto postawił?
W moim przypadku był to Czesław Lang, który znał mnie już z wcześniejszych wyścigów Tour de Pologne, także z klasyku pomorskiego, gdzie wygrałem jego najdłuższą edycję 302 km. Także Czesław Lang tutaj miał pewność, że jestem konkretnym kolarzem, który ciężko pracuje i po prostu jest dobry i odnajdzie się na pewno w takiej drużynie, także...
No a kiedy pan pojechał i kiedy brał pan udział właśnie w Tour de France, kiedy w ogóle pan się ściga na zachodzie, to odczuwa się jakiegoś rodzaju różnicę, kontrast między tym, co w Polsce, a tam? Pytam dlatego, że pamiętam, jak gościliśmy tutaj niedawno, jakiś może rok temu, Janusza Kowalskiego.
Mistrza świata.
Sprzed lat, który opowiadał o tym, jak to pojechał na zachód, ścigał się po raz pierwszy, no i to rzeczywistość była zupełnie nieprzystająca do naszej, choćby ze względu na to mobilne laboratorium, które w pokojach zagranicznych kolarzy widział, a w Polsce to właściwie kolarze wspomagali się chlebem z dżemem przede wszystkim.
Zmiana.
No tak, tutaj generalnie w tej kwestii można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że w kolarstwie doping został wyeliminowany. Mamy od dwóch lat jest taki program, który nazywa się Adams WADA. Jest to specjalny program komputerowy, w którym muszę cały czas podawać swoją lokalizację. Czyli generalnie...
Teraz też?
Generalnie wygląda to w ten sposób, że każdego dnia mam podany adres, pod którym na pewno jestem przez jedną godzinę. Tą jedną godzinę mam podaną od 6 do 7, czyli codziennie pod danym adresem, który podam, muszę być w tej godzinie, jeśli przyjedzie do mnie kontrola. Takich niespodziewanych kontroli w tym roku miałem jedną pod koniec maja o godzinie 6:30 rano. Przyjechał przedstawiciel UCI, doktor, specjalnie z Niemiec do mnie, i żeby pobrać mi próbkę krwi o godzinie 6:30 rano.
Jest pan czysty?
Tak, jestem czysty. Poza tym w ciągu dnia muszę podać godziny, w których jestem na treningu, czyli generalnie mam podany zakres czasowy od godziny 9 do 16. W tym czasie, gdy przyjadą kontrolerzy, nie jestem zobowiązany odebrać telefonu. Mogą mnie zatrzymać na treningu, przedstawić się i pobrać ode mnie próbkę. Jeśli nie zrobią tego na treningu, to muszą za mną czekać. W pozostałych godzinach od miejsca, które mam podane, czyli ten adres danego dnia, nie mogę być oddalony dalej niż 1,5 godziny. Czyli jeśli przyjadą pod podany adres i przedzwonią do mnie, że przyjechali pobrać próbki krwi czy moczu, to w ciągu 1,5 godziny muszę się stawić.
Czyli w kwestii dopingu jest to w tej chwili, no, jak pan mówi, wszystko pod kontrolą.
W kontrakcie jest też napisane, prawda?
Tak, tak. Teraz jeszcze bardziej się to zaostrzyło. Nawet są załączniki do kontraktu. Wygląda to w ten sposób, że nawet wszystkie lekarstwa, które są przechowywane w domu, załóżmy, że mieszkam z babcią, to muszę mieć kserokopię, czy też recepty wszystkich leków, które stosuje babcia, wraz z rachunkami z apteki.
Tu jest pan bezpieczny, nie mamy żadnych medykamentów.
A czy w innych sprawach jest różnica, kiedy polski kolarz jedzie i ściga się na zachodzie? Czy jeszcze odczuwa jakiś taki cywilizacyjną przepaść, czy już to jest zupełnie tak samo?
No, generalnie na moim przykładzie mogę powiedzieć, że w grupie Lampre znalazłem się, można powiedzieć, z polecenia Czesława Langa. I powiedzmy, ja nie byłem tam przyjęty z otwartymi rękami w tym sensie, że oni mnie biorą, bo jestem super. Ja musiałem pokazać, że mam swoją wartość i oni musieli to zaakceptować. I właśnie po pierwszych już wyścigach, pierwszy wyścig to był na Katarze, tam już od razu dwie ucieczki na tym wyścigu, trochę wolnej ręki. Tam już widzieli, że to jest to, że to jest dobry kolarz.
To był niesamowity wyścig w wietrze.
Dokładnie. Pasuje do naszej drużyny charakterem i tak dalej. Pasuje nam to, w jaki sposób podchodzi do wyścigów, jest ambitny i powiedzmy po tych pierwszych wyścigach wiosennych już czułem się dobrze w tej grupie i widziałem, że jestem tam doceniany, potrzebny, że po prostu czułem się potrzebny i nie jestem, powiedzmy, na takiej pozycji.
Że protegowany.
Dokładnie, że protegowany.
I chyba się pan tam naprawdę dobrze sprawdza, bo Lampre przedłużyła z panem kontrakt.
Tak, dokładnie. W ostatnich dniach właśnie w Warszawie, w biurze Lang Teamu przedłużyłem kontrakt na następny rok.
Gratulacje.
Dziękuję.
Panie Marcinie, gdzie można pana spotkać? Gdzie pan trenuje? Jeśli, kiedy jest pan w Poznaniu?
W okolicach Poznania najczęściej trasa w kierunku Mosiny, później Stęszew, Bóg. Treningi siłowe na najstrąbszej górce w okolicach Poznania, czyli okolice Mosiny. Także kierunek Poligon, czyli Biedrusko, Obiezierze.
I to ile godzin dziennie pan spędza teraz już na rowerze?
No w tym okresie, powiedzmy w ostatnich dniach, już tutaj wznowiłem treningi, także od 2,5 do 3,5 godziny dziennie. Są to bardziej takie treningi wytrzymałościowe, tlenowe, bez, załóżmy tam, żadnych ćwiczeń szybkościowych, ewentualnie ćwiczenia siłowe na treningu oczywiście, czyli powtarzane podjazdy pod górę.
To ja też tyle jeżdżę.
Ja też pytam o tę trasę, też wiesz, dlatego, że czasem jedziesz na rowerze i chciałbyś się podpiąć pod kogoś, prawda? O, jedzie jakiś facet, tak troszkę go dokończy.
Powodzenia.
Gdyby państwo tam w kierunku Mosiny czy Biedruska, to proszę uważać, nie
szybko pan jeździ
się
na treningach?
Średnia prędkość w granicach 30-35 na godzinę. To też zależy wszystko od warunków.
To się chyba z panem kiedyś
mówi. Dobrze,
umówi.
To na koniec rozmowy chciałabym, żeby pan jeszcze powiedział o swoich planach na przyszłość. Pytam dlatego, że wiemy, że pan jest poza tym, że kolarzem, to także pan jest sadownikiem.
No tak, wywodzi się to z moich tradycji rodzinnych. Dziadek, jak też rodzice obecnie mają gospodarstwo sadownicze. Ja też mam swoje gospodarstwo sadownicze.
I co, obrodziły jabłka w tym roku?
Tak, jabłka obrodziły, ale...
Za bardzo.
Za bardzo, znów koniunktura jest bardzo słaba, także czy do końca będę sadownikiem? Decyzję myślę, że podejmę dopiero jak skończę przygodę z rowerem, bo na dzień dzisiejszy...
No nie ma na to czasu.
Dokładnie. Po pierwsze, nie ma na to czasu i nie ma jakiejś tam obiecującej perspektywy.
No ale i tak można by było taką jakąś specjalną odmianę jabłek, prawda, bogatych w te sole, specjalną dla kolarzy,
zasygnowaną
pana nazwiskiem.
Ja tam wiem, że są ćmigi kolarskie, ale jabłka.
No generalnie wszystkie, można powiedzieć, polskie owoce i polskie jabłka są bardzo dobre, bo...
Nie pryskane.
Nie, generalnie wszystkie owoce są pryskane, ale te polskie mają dwa razy mniej chemii od tych sprowadzonych z zagranicy, także myślę, że jak najbardziej trzeba promować polskie owoce.
Dziękujemy bardzo. Polskie owoce i kolarstwo promował w naszym studiu dzisiaj Marcin Sapa. Bardzo dziękujemy.
Ale być może nas będzie Eurosport cytował, jak zapytam pana Marcina, czy wie już coś na temat tegorocznych startów, przyszłorocznych startów w Wielkich Turach.
Na dzień dzisiejszy nie. Wyjeżdżam na pierwsze takie zgrupowanie organizacyjne na początku grudnia. Z tego, co wiem na dzień dzisiejszy, to będzie ono w miejscowości Buario Terme we Włoszech od 1 do 4 grudnia i na tym zgrupowaniu dostanę już plan startów do końca czerwca. Będę wiedział, w jakich wyścigach będę brał udział, także...
To wtedy się dowiemy?
Tak,
mogę do pana zadzwonić,
oczywiście.
Zapytać? Dziękuję serdecznie.